Godzina 9:11, to jest poranek wnet, 25 września, wtorek. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze prawie przez godzinę. Drzwi nam się otwarły, ciekawe, czy ktoś się znajdzie, kto je zamknie. A w studiu przyszedł kolejny gość, senator Rzeczpospolitej, historyk, profesor Jan Żaryn. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od historii zaczniemy, ale od tej historii, która się dzieje tu na naszych oczach. Kolejna odsłona konfliktu rządu Rzeczpospolitej z Komisją Europejską. Wygląda na to, że elity europejskie nie zamierzają odpuścić rządowi dobrej zmiany.
Zgadza się, ale zacznijmy jednak od historii dalszej, bo dzisiaj jest rocznica uwięzienia prymasa tysiąclecia, więc jako historyk Kościoła chciałbym zacząć jednak od tego.
Ja chciałem skończyć, ale dobrze, bywają goście, którzy sami wiedzą, o czym chcą mówić. Proszę bardzo, zacznijmy zatem od historycznej różnicy.
Zdecydowanie czekamy jako Polacy na wyniesienie kardynała Stefana Wyszyńskiego na ołtarze. Jedna z najwybitniejszych postaci i polskiego kościoła, i polskiego narodu, i polskiej tej tożsamościowej naszej jedności. Póki mamy w pamięci takie postacie jak kardynał Stefan Wyszyński, to daleko jako naród zajdziemy. Taka jest moja opinia, a cały czas jego modlitwa z czerwca 66 roku jest aktualna o nowych ludzi plemię, o nowych Polaków plemię. Módlmy się i pamiętajmy o prymasie, bo z jego nauk, jego homilii, jego postawy można się bardzo dużo nauczyć także i w tej naszej współczesnej Polsce.
Skoro mówimy już o wielkiej postaci prymasa Wyszyńskiego, to chyba tak bardzo wyraźnie widzimy kryzys przywództwa w Kościele, chyba i w Polsce, i chyba w Kościele powszechnym w tej chwili.
Tak, zaczynając od Kościoła powszechnego, rzeczywiście papież Franciszek jawi się jako postać oczywiście głęboko wierząca i zatroskana o to, co się w Kościele powszechnym w różnych jego częściach dzieje, ale jednocześnie jakby za mało stanowcza wobec wewnętrznych rozdarć, konfliktów i przede wszystkim tego, co możemy nazwać prawdą, która przecież jest jedna, albo jest homoseksualizm, albo go nie ma, albo jest chęć wyparcia tej patologii w Kościele powszechnym, albo nie. Jak reagować na bardzo daleko idące słabości związane z zanikiem powołań, jak ratować Kościół w Stanach Zjednoczonych dzisiaj na przykład. To są różnego rodzaju wyzwania, które wydaje się, że i Jan Paweł II, i Benedykt XVI mieli na to odpowiedzi, choć być może Benedykt XVI właśnie dlatego przestał być papieżem, że uznał, iż nie jest w stanie Kościół powszechny bez jakiejś traumy wewnętrznej poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Jesteśmy w okresie traumy, na którą patrzymy coraz bardziej niecierpliwie, bo papież Franciszek także nie ma recepty.
Kiedy czyta się te zapiski prymasa Wyszyńskiego, wydawane teraz przez Instytut Pamięci Narodowej, też zresztą z udziałem pana profesora, to widać, że on bardzo daleko patrzył, zarówno jako biskup Kościoła, ale też chyba jako polski mąż stanu. To było takie widzenie w bardzo dalekiej perspektywie. Nic nie ujmując dzisiejszemu kierownictwu polskiego Kościoła, chyba takich postaci, które by tak daleko patrzyły i widziały naród w tej perspektywie tysiącletniej, też nie mamy.
Ja tu jestem akurat większym optymistą, to znaczy na tle innych upadków autorytetów, to akurat Kościół w Polsce wydaje mi się, że jeszcze ma przywództwa w diecezjach wielu bardzo wyraziste i dobre, poczynając od arcybiskupa Gądeckiego, arcybiskupa Jędraszewskiego. Mamy w Kościele bardzo wielu wybitnych kapłanów i biskupów, którzy nadal nie wstydzą się tego, że są Polakami, że bycie Polakiem i pisanie wyrazu naród z dużej litery nie jest sprzeczne z nauką Kościoła, ale jest wypełnianiem tego, co na sztandarach w Polsce od wieków było, czyli Bóg i Ojczyzna. Bóg, Ojczyzna w wersji polskiej tożsamości to w dużej mierze wypełniające się wartości, a nie zaprzeczające. I mam nadzieję, że bardzo wielu ludzi w Kościele polskim, hierarchów i kapłanów, nadal są wychowywani w tej właśnie miłości do ojczyzny. Podobnie jak widać to na gruncie emigracyjnym. Teraz właśnie jesteśmy jako senatorowie w obrębie tego, co działo się na 5. zjeździe Polonii. Po raz pierwszy była sekcja duszpasterska z udziałem kapłanów, z biskupem Lechowiczem na czele, jako hierarchą w Episkopacie Polskim odpowiedzialnym za duszpasterstwo poza granicami kraju. I widać bardzo wyraźnie, że kapłani, którzy tam przybyli do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej, to najlepszy kwiat narodu polskiego, polskiej inteligencji, która łączy wspólnoty emigracyjne jak nikt inny. Nikt nie jest w stanie poza kościołem, świątynią zjednoczyć polonijnych nurtów, także wielokrotnie ze sobą żyjących w napięciu. Więc jeśli chodzi o kościół w Polsce, to chronimy go, choć jednocześnie oczywiście też zdawajmy sobie sprawę, że różnego rodzaju z zachodu płynące patologie nie omijają także i naszego kościoła.
Jeśli chodzi o ten zjazd Polonii, ja też miałem zaszczyt go obserwować. W pewnym momencie to widać, z jednej strony pojawiają się takie głosy ze strony wielu przedstawicieli Polonii, że oni nie widzą zbyt wielu elementów tej dobrej zmiany, jeśli chodzi o polską dyplomację, że to często są wciąż ci sami ludzie. Z drugiej strony widać też bardzo mocny podział wśród tych organizacji polonijnych, ponieważ część z nich uważa, że te takie tradycyjne organizacje nic nie robią i raczej są skupione na kultywowaniu własnego prezesostwa, tak bym to ujął.
Tak, każdy emigrant chce być prezesem jakiejś organizacji. To jest pewna słabość tych środowisk. Na przykład w Berlinie istnieją, o ile wiem, 4 kluby Gazety Polskiej.
Już 4, myśmy naliczyli 3, jak tam byliśmy.
Tak, podobno jest już właśnie 4. W Paryżu także są 2, ponieważ dawna pani prezes nie chciała uznać nowych wyborów. Tak można długo oczywiście taką listę tworzyć, ale jednocześnie to nie jest tylko wynik jakiejś cechy narodu polskiego, tylko jest to wynik jednak także merytorycznych sporów autentycznych między środowiskami, które nas popierały w 2015 roku, przed rokiem 2015, czyli Prawo i Sprawiedliwość popierały, niepodległościowo-patriotyczne, które jednocześnie widzą, że na terenie szeroko pojętej Polonii nadal rajwodzą i są przywódcami postacie, które były bardzo mocno, delikatnie mówiąc, lojalne, a jednocześnie niechętne, lojalne poprzedniej ekipie władzy, a bardzo niechętne, by obok nich istnieli właśnie ci z patriotyczno-niepodległościowych środowisk ludzie. I my staramy się w Senacie, przynajmniej mając te 100 milionów złotych do podziału zgodnie z naszymi kompetencjami, bardzo wyraźnie patrzeć na te środowiska, które były i są taką patriotyczną częścią narodu polskiego poza granicami kraju, ale jednocześnie nie możemy nie honorować tego składu struktur organizacji polonijnych, które wybierają jako prezesów, jako te parasolowe organizacje jednoczące Polonię, no osoby takie, jakie są, i z nimi musimy także rozmawiać. Tego z kolei część środowisk polonijnych nie chce zaakceptować, nie chce zrozumieć, mimo że no, nie możemy do końca jako Senat wchodzić w świat emigracyjny, jeszcze bardziej go destabilizując. My mamy raczej poczucie takie, że powinniśmy honorować to, co się na emigracji dzieje, jeśli chodzi o tworzenie się samorządnych struktur organizacyjnych, i musimy oczywiście być czujni na te środowiska, szczególnie które były tępione, krótko rzecz mówiąc, przed rokiem 2015, ale jednocześnie nie możemy udawać, że to są jedyni reprezentanci polskiej emigracji.
No i musimy chyba na zakończenie wrócić jednak do tej historii tak jest. Najnowszej, dziejącej się na naszych oczach. Ale nie wchodząc już w te sprawy proceduralne, czy nie jest tak, że ten konflikt może jednak doprowadzić, nie chcę powiedzieć do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, ale do jakiejś zmiany naszej roli? Bo to wygląda na to rzeczywiście, że jest bardzo po prostu taka cały czas akcja przeciwko polskiemu rządowi, która albo się ugnie, albo po prostu zostanie gdzieś postawiony na marginesie.
No najpierw Trybunał Konstytucyjny, teraz reforma sądownictwa. To są te tematy, które z podszeptu polskiej opozycji struktury europejskie uznały za świetne preteksty do próby zdezawuowania polskiego rządu i sprowadzenia nas, Polaków, do tego, byśmy się poczuli zmęczeni rządem Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że efekt jest odwrotny, to znaczy Polacy bardzo nie lubią, jak się jakikolwiek z zewnątrz podmiot za głęboko wtrąca w nasze dzieje i w nasze rozwiązania, czy to ustrojowe, czy mentalnościowe, czy związane z widzeniem podmiotowości narodu polskiego. Natomiast bez wątpienia trzeba sobie powiedzieć, że musimy liczyć na różnych sojuszników i różne zwroty, które w Unii Europejskiej mogą się zdarzyć. Ja oczywiście uważam, że takim pierwszym zwiastunem ewentualnych zmian będą wybory do Europarlamentu, które być może spowodują bardzo daleko idącą destabilizację dzisiejszej elity unijnej, zarówno komisarze, jak i najważniejsi urzędnicy będą musieli być może wziąć pod uwagę bardziej nastroje narodów zachodu Europy, wśród których to nastrojów już nie jest tylko i wyłącznie widoczny ten poprawno-polityczny nastrój multikulti czy liberalno-lewicowy, jeśli chodzi o system wartości i pewnego rodzaju przyzwolenie na to, by chronić konsumpcjonizm jako pewnego rodzaju drogowskaz życia przyjęty przez większość Europejczyków. To wszystko zaczyna się chwiać. Inaczej mówiąc, pokolenie 68 roku odchodzi ze swoim stylem życia i swoim projektem dotyczącym meblowania świata na głęboką emeryturę i wydaje się, że jest to jakiś zwiastun zmian, w których właśnie żyjemy. I być może ta destabilizacja, która następuje w tej liberalno-lewicowej elicie, wywołuje takie reakcje i emocjonalne, i ukierunkowane przeciwko tym, którzy najbardziej jawią się jako destabilizatorzy, czyli Polska i Węgry.
No tak, ale te elity europejskie, jakkolwiek nie byłyby w kryzysie, jednak potrafią co jakiś czas się przemeblowywać. No we Francji, jak się wydawało, że już system runie, to wynaleziono, jak to powiedział u nas pan redaktor Piotr Wit, zielonego ludzika francuskiej polityki, czyli prezydenta Macrona.
W tak, Niemczech... a przede wszystkim zniszczono Fillona, który z kolei wydawał się być człowiekiem na dany moment dla Francji wyjątkowo przydatnym, w sensie właśnie takiego utylitaryzmu politycznego, no to natychmiast znaleziono u niego czarną kartę w życiorysie i jak się okazało, ten człowiek nie był niestety w stanie udźwignąć tego wyzwania. Nie chcę twierdzić, że Macron ma podobne kwestie za uszami, ale dopiero dziwnym trafem po wyborze jego na prezydenta i po różnych decyzjach, które się nie podobały części establishmentu francuskiego, nagle okazuje się, że i prezydent Macron też nie jest czystym w swoim życiorysie i różne mniej lub bardziej plotkarskie zarzuty zaczynają w przestrzeni publicznej funkcjonować. Co to znaczy? To znaczy w gruncie rzeczy, że jednak ta czwarta władza, czyli władza medialna, skoro jest dzisiaj w rękach lewicowo-liberalnych i w większości osób, które nie mają tego kręgosłupa etycznego, polegającego na tym, że świat dziennikarski ma przekazywać, informować, ma wzmacniać prawdę w przestrzeni publicznej, nie ma niestety takiego zapisu w zawodzie dziennikarskim dominującego w europejskich elitach, no to też trzeba to zdiagnozować i stwierdzić, że musimy szukać innych przestrzeni komunikacyjnych na terenie starego kontynentu. Być może to będą takie przestrzenie jak internet, które jak widać też są blokowane. Może to są także takie przestrzenie jak na przykład właśnie komunikacja wewnątrz Kościoła powszechnego na terenie Europy. Takich komunikatorów oczywiście życzyłbym sobie, żeby było dużo więcej, omijających ten mainstream kłamliwy.
No tak, ale tak już nawiązując do tej bezpośredniej aktualnej polityki, czy istnieje plan, co zrobić, jeżeli wyrok będzie dla nas niekorzystny, a na przykład wybory w Parlamencie Europejskim nie będą aż tak optymistyczne, jakbyśmy sobie życzyli, i ten establishment jeszcze trochę swoją agonię przedłuży?
No ja myślę, że my mamy na razie bardzo dużo argumentów, które nie są w pierwszej linii mainstreamu wykorzystywane, bo właśnie mainstream nie jest tym zainteresowany. Argumentów, dla których Polska jest w Unii Europejskiej potrzebna zachodniej części Europy, to są przede wszystkim argumenty natury ekonomicznej. My jesteśmy krajem, który najlepiej korzysta z funduszy europejskich. A co to znaczy? To znaczy, że znaczna część tych funduszy de facto wraca na rynek tych podmiotów, które korzystają z tych funduszy, a są to podmioty z kapitałem zagranicznym. My gramy tym przecież także, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego rynku europejskiego. My mamy niewątpliwy wzrost gospodarczy, który powoduje, że także jesteśmy partnerem niewątpliwie atrakcyjnym z punktu widzenia tego, co nazywa się procesem modernizacyjnym, w którym obecnie Europa funkcjonuje, wychodząca z tego, miejmy nadzieję, krótkotrwałego kryzysu lat około 2008-2013. To wszystko powoduje, że my mamy argumenty, żeby Unię Europejską wyraźnie reformować z udziałem Polski jako podmiotu wewnętrznego w strukturach. Podobnie jak mamy przecież także argumenty związane z tym, co najbardziej pobudzało przez ostatnie lata emocje, to znaczy naszą propozycją dotyczącą uchodźców i imigrantów z niebezpieczniejszych rejonów świata pochodzących, czyli udzielanie pomocy poza granicami Europy i uszczelnianie tychże granic. Proszę się zapytać społeczności w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, jak oni reagują na fakt otwarcia granic i wzajemnego blokowania się przed kolejnymi przetasowaniami uchodźców z państwa do państwa następnego. Ta hipokryzja jest dzisiaj przecież doskonale widoczna i poza może jeszcze strasznie socjalistyczną Szwecją, która nadal ma tendencję oficjalną przynajmniej do tego, żeby naprawdę otwierać granice, no ale za to zobaczmy, jak społeczeństwo szwedzkie jest coraz mniej zainteresowane tym, żeby ci socjaliści nimi rządzili. Po raz pierwszy od wielu, wielu dziesięcioleci taki kryzys w tej oddziaływaniu tej partii na społeczeństwo szwedzkie. To wszystko powoduje, że my mamy argumenty jako Polska i te argumenty są widoczne, choć nie żyją w mainstreamie, tym komunikatorze wewnątrz kontynentu europejskiego, ponieważ mainstream medialny jest w rękach niewątpliwie środowisk nam bardzo nieprzychylnych, które by chciały, żeby w Kościele nie było szowinizmu, nacjonalizmu, klerykalizmu i wszystkich obrzydlistw, które wiążą się z taką zbiorową w tym mainstreamie pamięcią o tym, co to znaczy Polak katolik.
No tak, tylko wie pan senator, że zdaniem wielu wyborców, jak tak się czyta różne komentarze, to co prawda nie przyjmujemy tych uchodźców, których chcieli nam tutaj Niemcy zaimplementować, ale tak czy inaczej coraz więcej cudzoziemców w Polsce się pojawia.
Tak, ale to jest z kolei efekt właśnie modernizacji. To znaczy my stajemy się społeczeństwem, które z punktu widzenia gospodarczego traci miejsca pracy dla Polaków, ponieważ Polacy nie chcą tych miejsc pracy obsadzać, a one muszą być obsadzone. W związku z tym wywołuje to efekt w postaci tego, iż szuka się pracowników na zewnątrz. Z jednej strony z państwa ukraińskiego mamy olbrzymi napływ zainteresowanych ludzi z Ukrainy, ale także na przykład wzrost olbrzymi procentowy, bo nie ilościowy, żeby była jasność, na przykład obywateli Nepalu jest wynikiem tego, iż powstają różne spółki czy przedsiębiorstwa zajmujące się nawoływaniem do tego, by przyjeżdżać do Polski, bo tu jest rynek otwarty i miejsca pracy do wzięcia. I rzeczywiście dzisiaj po Warszawie jeżdżący panowie z firmy Uber no, nie mają jasnych twarzy, ale to jest wynik właśnie tego procesu modernizacyjnego, w którym istniejemy, a ludzkość nigdy nie stworzyła czegoś takiego, co by w 100% było tylko oparte na dobrych efektach i bez konfliktowych. Jedne procesy, które wybraliśmy jako wiodące, mają swoje uzasadnienie, bo chcemy być w tym procesie modernizacyjnym na coraz wyższym poziomie ekonomicznym, no ale z drugiej strony musimy w związku z tym przyjąć do wiadomości, że pewne skutki tego będą, no bo nie ma możliwości, żeby nie były. Choć jest na przykład i w Prawie i Sprawiedliwości, a także w opozycji, na przykład w części, o ile wiem, środowiska Kukiza, taka propozycja i perspektywa, że w takim razie obniżmy ten poziom rozwoju gospodarczego, to wtedy nie będzie tych miejsc pracy tak dużo wolnych i ten proces napływu imigrantów, czy nie imigrantów, tylko ludzi poszukujących miejsc pracy, będzie oczywiście ta liczba mniejsza. No znowu, to jest pewien wybór, który dokonujemy, którego dokonujemy, no ale rozumiem, że na razie przynajmniej jest przyzwolenie na taką politykę ekonomiczną, jaką prowadzi gabinet Mateusza Morawieckiego.
No i w takim razie zakończyliśmy tym dylematem w obozie dobrej zmiany, a może w ogóle dylematem, przez który stoi myśl o rozwoju Polski. Mało rozmawialiśmy o historii, ale w przyszłym tygodniu jest festiwal w Gdyni Niepokorni, Niezłomni Wyklęci.
I tam się spotkamy.
Tam się spotkamy, to może będzie okazja więcej porozmawiania o historii najnowszej. Senator Rzeczpospolitej, profesor Jan Żaren, historyk, był gościem Poranka w Net. Jest godzina 9:33.